Nie, oj szczęść Boże, kochani się Państwo, jest Sławpik. Proszę Państwa, troszeczkę odpocząłem. Odetchnąłem świeżym powietrzem, wyszedłem na dwór pochodzić sobie na bosaka. Po tym świeżym śniegu od razu mi się lepiej zrobiło. No bo jak człowiek za długo, zbyt długo, nawet tylko stoi w pobliżu szamba, już nie mówiąc o tym, że oddycha tymi oparami, no to, jak Państwo wiecie, tam jest siarkowodór i to jest trucizna. Dokładnie tak samo jest z tym artykułem, który Państwu przytaczam. To jest trucizna, intelektualna trucizna, niejakiego góralczyka, polskojęzycznego góralczyka, w kooperacji z Żydem. Nie wiem, czy istnieje coś gorszego. Gorsza kombinacja. Dobra. Mam nadzieję, że to ostatnia część. Cholera, nie, chyba może nie. No, Jezus Maria, tego jeszcze tyle. Pod tytuł zaangażowanie. Progiem w zahamowaniu notowanych tendencji mogły być burzliwe i krwawe wydarzenia na placu Tiananmen w Pekinie, ale nie były. A to dlatego, że ówczesny prezydent George Bush, senior, był kiedyś w latach 74-75 pierwszym w ogóle wysłannikiem i stałym przedstawicielem Pekinie i zachował z tego okresu jak najlepsze wspomnienia. To on postanowił już tuż po 4 czerwca 89 wysłać z tajną misją swego wysłannika Bernta Scowcrofta. Pamiętam. Niedawno stenogramy z tej wizyty w USA opublikowano. Można je znaleźć tutaj, ale na wszelki wypadek nie ma linku. O czym jednak Prestowicz nie wspomina. A podkreśla natomiast Prestowicz, że obietnica wówczas poczyniona, zgodnie z którą Bush obiecał zrobić wszystko, by nasza łódź za bardzo się nie rozkołysała, była niczym innym jak poważnym błędem. Tak twierdzi Prestowicz. A tym bardziej, że Stany Zjednoczone nic już wówczas od Chin nie potrzebowały, nie było potrzeby dalej grać chińską kartą. To jest dla mnie zdumiewające. To, co ten cały Prestowicz pisze i to, co przekazuje ten niby Polak góralczyk. Spróbujcie Państwo, ja tego nie rozumiem. Ja rozumiem, natomiast rozumiem, że mogę być ograniczonym człowiekiem. Tak, mam swoje ograniczenia. Ale jak rozumiem, Państwo, ludzie inteligentni, a młodzi, zamożni z wielkich miast i w ogóle wspaniali, potraficie zrozumieć to, co po pierwsze napisał ten Prestowicz i to, co miał na myśli niejaki góralczyk. Bo tak jak powiedziałem, ja nie rozumiem. Po prostu nie rozumiem tego. Znaczy ja rozumiem, że jakiś tam amerykański Żyd próbuje zdezawuować to, co amerykański prezydent 30 lat temu zrobił, mając dzisiejszą wiedzę, no to wiecie Państwo, nie trzeba być Prestowicem, żeby Żydem, żeby użalać się nad błędami amerykańskiego prezydenta sprzed 30 lat. Natomiast jeśli niejaki góralczyk, pseudonim profesor, a teraz w 2021 roku takie rzeczy opowiada, mówi o tym, to wystawia mu opinię, no, taką, jaką powinien mieć profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Czyli gorszą niż, myślę, że zdecydowanie gorszą opinię, niż w moim dzieciństwie miałem o nauczycielach podstawówek w których uczyli się moi koledzy Ślązacy, próbując uczyć się polskiego, a z tych takich właśnie najgorszych podstawów. O! Dobra, ale dajmy spokój. Cytuję. Inaczej, jak się okazało, uznała administracja Williama Billa Clintona. Naprawdę to jest napisane. Nawiasie Billa. W odpowiedzi na niebywale zręczną i dalekowzroczną zagrywkę Deng Xiaopinga z początku 90. lat, by w reakcji na rozpad ZSRR zerwać z reformami realnego socjalizmu i wprowadzić Chiny na rynki światowe, i tu w nawiasie, czego Prestowicz skoncentrowany wyłącznie na stronie amerykańskiej prawie nie notuje, postawiła na inną kartę. Amerykanie oczywiście postawili na inną kartę, czyli całkowicie podporządkowała się dwudziestowiecznej świeckiej wersji starego marzenia misjonarzy, by nawrócić Chiny na prawdziwą wiarę. Myślę, że to zdanie jest strasznie długie, a ma cały akapit, zajmuje cały akapit, teoretycznie powinno to świadczyć o sprawności umysłowej człowieka, ale praktycznie rzecz biorąc sprowadza się do tego, że nie wiadomo tak naprawdę o co chodzi. Otóż myślę, że ten cały akapit, możecie go sobie Państwo przeczytać, przecież w końcu wiecie, co to za artykuł, czy też odsłuchać ponownie. Jest jednym wielkim kłamstwem. Znaczy teza tego akapitu jest jednym wielkim kłamstwem. A mianowicie niejaki Góralczyk sugeruje, że Amerykanie, że amerykańska administracja i te wszystkie koncerny, firmy i wszyscy inni, którzy zarabiali gigantyczne pieniądze na Chinach, byli podporządkowani dwudziestowiecznej wersji starego marzenia misjonarzy, by nawrócić Chiny na prawdziwą wiarę. I naprawdę, co Państwo myślicie, że tym wszystkim, którzy zarabiali te miliardy dolarów, chodziło o nawracaniu Chin na jakąkolwiek wiarę, tak? No więc, cóż, mam nadzieję, że używacie Państwo głowy do myślenia. Cytuję dalej. I sami jesteście w stanie ocenić wartość tego gówna, które przed chwilą przytoczyłem. Przepraszam, no ale mówiąc o Szambie, do Szamba głównie wpływają fekalia. A cytuję dalej. W odpowiedzi na sygnały z rynku, ale też z kręgu administracji, co Prestowicz pieczołowicie dokumentuje, Amerykanie postanowili grać kartą praw człowieka i zainicjowali nową strategię zaangażowania, polegającą na założeniu, że im więcej w Chiny inwestują, tym bardziej się one zliberalizują, a nawet upodobnią się do nas. To był też zarazem punkt wyjścia do umożliwienia im wejścia do Światowej Organizacji Handlu z końcem 2001 roku. Cały czas odnoszę wrażenie takiego déjà vu, czyli jakby kompletnej dwoistości. Amerykanie, ale nie tylko, ale przede wszystkim Amerykanie, w tamtych czasach zarabiali gigantyczne pieniądze na Chinach. Był to wyzysk kapitalistyczny, wyzysk w Chinach dokonywany rękami Chińczyków i Amerykanów. Znaczy Amerykanów i ich chińskich kumpli. A i teraz to, że ludzie się, Amerykanie się bogacili w sposób nieprawdopodobny w owym czasie, czy głównie korporacje, ale nie tylko korporacje, po prostu firmy amerykańskie, no bogaciły się tak bardzo, że przecież zlikwidowano na przykład amerykański przemysł motoryzacyjny. No zlikwidowano go. Przeniesiono do Chin. Dlaczego się teraz używa pojęcie pas rdzy? A na przykład w odniesieniu do Detroit. Detroit było kiedyś kolebką, znaczy tak, było kolebką amerykańskiego przemysłu motoryzacyjnego. Tam teraz nie ma nic. Nie ma nic. Dlaczego? Co się stało? No bo amerykańskie koncerny przeniosły się do Chin. No i co? Ale o tym przecież cichosza. No tutaj nie ma mowy o tym, że między innymi na przykład pas rdzy w Ameryce powstał dlatego, że amerykańskie koncerny przeniosły swoją produkcję do Chin. No przecież o tym słowa nie ma. Natomiast jest mowa o tym, że ponoć w Waszyngtonie wychodzili z założenia i pewnie na pewno te koncerny amerykańskie wszelkiej maści, które lokowały produkcję w Chinach, wychodziły z założenia, że jak my zainwestujemy w Chinach, to oni się zliberalizują. Ma tu jakiś sens? Nie, nie ma żadnego. Ale tu chodzi o to, proszę Państwa, cały czas w tym artykule chodzi o jedną rzecz. Żeby zdjąć z amerykańskich koncernów, z amerykańskich elit odpowiedzialność za zniszczenie amerykańskiego przemysłu. Tym złym mają być Chińczycy. Nie amerykańskie koncerny, nie amerykańskie elity. One się nażarły, nachapały aż po kokardy. Nie. Tym złym mają być Chińczycy. I teraz takie wyboldowane bardzo głęboko, mocno. To chyba już Z20. A Clinton ponownie powiedział, poprzez wejście do WHO Chiny nie tylko zgodziły się importować więcej naszych towarów, a zgodziły się one też na import jednej z najbardziej cenionych w naszej demokracji wartości, jaką jest wolność handlu. Słyszeliście Państwo to, co ja powiedziałem? Ja to przeczytałem. U tego niejakiego góralczyka. Wiecie Państwo, co powiedział Clinton? Że Chińczycy zgodzili się na zaimportowanie najcenniejszej wartości, czyli wolność handlu. Jak to się ma, ta amerykańska wartość pod tytułem wolność handlu do tego, co mamy, z czym mamy do czynienia dzisiaj? Ta wolność handlu amerykańska polega na tym, że na wszystkie możliwe technologiczne firmy, wartościowe technologiczne firmy chińskie, nakłada się bany USA. Nakłada się zakaz handlu. No więc jak to jest? Jak to jest z tą wolnością handlu, o której mówił wtedy ten rzeczony Bill Clintuś, no, ten, któremu obciągała kutasa niejaka Lewiński, Żydówka zresztą. Jak to się ma jedno do drugiego. To te same Stany Zjednoczone? No przecież. A Clinton, Bill zresztą, czasy Billa Clintona i czasy pana Trumpa, no to ile to jest? Ze 30 lat? 20? Kilka lat. No ale to jest ten sam kraj. No właśnie, ciekawe. Więc z jednej strony wolność handlu, o której jedna z najbardziej, bo cytuję jeszcze raz, Clinton powiedział, zgodziły się Chiny na import jednej z najbardziej cenionych w naszej demokracji wartości, jaką jest wolność handlu. No i co? Gdzie jest ta wolność handlu w tej chwili? Ano, poszła się czochrać. A cytuję dalej. Co prezydent Clinton osobiście uzasadniał na łamach New York Times? Poprzez wejście do WTO Chiny nie tylko zgodziły się importować więcej naszych towarów, zgodziły się one na import jednej z najbardziej cenionych w naszej gospodarce wartości. Jaką jest wartość, jaką jest wolność handlu? Czym bardziej Chiny zliberalizują swoją gospodarkę, tym bardziej wyzwolą potencjał swoich ludzi. Ten Clinton to miał łeb. Otóż a Chiny właśnie wyzwoliły potencjał swoich ludzi. Wyzwoliły potencjał 1,4 miliarda ludzi. No i co? No i co, panie Clinton? I co, panowie kolejni prezydenci Stanów Zjednoczonych? I co? Te 300 milionów Amerykanów. Przecież wasz prezydent powiedział, tym bardziej wyzwolą Chiny, tym bardziej wyzwolą potencjał swoich ludzi. Jezus Maria, wyzwolili. I co wy z tym robicie? Wy po prostu się boicie tego potencjału. Wy się go porażająco boicie. Wszyscy biali się go boją. Bo reszta nie. Ale wszyscy biali się go boją. Ponieważ Chiny wyzwoliły potencjał swoich ludzi. Dobra, cytuję dalej. Patrząc z dzisiejszej perspektywy, autor, który do tej pory, jak samokrytycznie przyznaje, też się w tym tak zwanym wspieraniu Chin udzielał, nie zostawia na tamtej decyzji suchej nitki i pisze. Czyli ten Żyd. A z chwilą przystąpienia do WTO nasze założenia szybko okazały się błędne. Natomiast zyskać na handlu z Chinami, jak przepowiadano, autor daje tu wiele cytatów i danych, to USA szybko zaczęły notować ujemne saldo w handlu z azjatyckim kolosem. Już w 2004 roku łączny deficyt w tym bilateralnym handlu po stronie amerykańskiej wynosił 160 miliardów dolarów, a tutaj potem sukcesywnie rósł aż do poziomu ponad 400 miliardów dolarów w 1980 roku. A teraz ponoć ten deficyt maleje. Na koniec 2020 roku wyniósł on 310 miliardów, a na koniec sierpnia tego roku 218 miliardów. Pandemia i wojna handlowa tendencji tych raczej nie zahamowały, czyli spadkowy. A znaczy, nie rozumiem tego ostatniego sformułowania, bo ono przeczy jakby tym cyfrom, ale to demencja starcza Góralczyka. A proszę Państwa, ja powiem tylko jedno. A Góralczyk, pseudonim profesora, a nie musi być, nie musi się znać na handlu. A nie musi się znać na makroekonomii. Otóż rzecz w tym, że jeśli radykalnie maleje, wymiana handlowa Chin ze Stanami Zjednoczonymi, a tak się dzieje, to również może maleć ten ujemny bilans handlowy. Prawda? On w dalszym ciągu jest, ale on maleje. Ponieważ maleje wymiana. Ja mam nadzieję, że to, co mówię, nie jest zbyt trudne do przyswojenia sobie. Przez Państwa oczywiście. A proszę Państwa, ja myślę sobie, że dam sobie spokój. Ojojoj, 20 minut się rozgadałem. Proszę mi wybaczyć. Mam nadzieję, że Państwo ze mną jeszcze jesteście. Zapraszam Państwa na kolejną odsłonę, ponieważ to jeszcze nie koniec. Jak Państwo widzicie, ja się wygląda na to, że ja jestem człowiekiem, który lubi, to się w określony sposób nazywa, lubi się babrać w szambie. A no cóż, chciałbym Państwu, myślę, znaczy konkluzja jest taka, że na koniec tego trzeciego odcinka, że nie lubię się babrać w szambie. Nie jestem masochistą. Ale chciałbym zostawić dla potomności tego typu kwiatki, w cudzysłowie, tego typu kożuch szamba, ponieważ kiedyś, mam nadzieję, ktoś skopie dupę temu góralczykowi. No bo przecież nikt nie skopie dupy Żydowi. No nie, tego nie wolno. Dziękuję, kłaniam się i zapraszam na kolejną odsłonę.